Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przewodniczył tradycyjnej procesji Bożego Ciała z Lateranu do Bazyliki Matki Bożej Większej. W homilii przypomniał, że Eucharystia jest wezwaniem do świętości i do ofiarowania samych siebie na służbie braciom. Magazyn rozpocznie relacja z uroczystości Bożego Ciała w Rzymie. Następnie o spotkaniu młodzieży polonijnej w ośrodku Concordia w Niemczech rozmawiać będę z księdzem Stanisławem Budynem. Na zakończenie Piotr Samerek opowie w swej cyklicznej audycji o powstaniu trójbiegunowego świata i miejscu w nim Polski. 7 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest w Kościele świętem Eucharystii. We Włoszech, podobnie jak w wielu innych krajach, Boże Ciało z racji duszpasterskich obchodzone będzie w najbliższą niedzielę. Watykan, podobnie jak Polska, świętuje w czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego. Benedykt XVI sprawował wieczorną Eucharystię przed Katedrą Rzymu, Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. W homilii nawiązał do swej posynodalnej adhortacji Sacramentum Caritatis. Rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii, którą wierni czczą dziś i ukazują światu w sposób szczególny, jest darem objawiającym miłość Boga do każdego człowieka. Równocześnie jest misterium, wielką tajemnicą wiary, wymykającą się poznaniu rozumowemu, podkreślił papież.
Właśnie dlatego, że chodzi o rzeczywistość tajemniczą, wykraczającą poza ludzkie zrozumienie, nie powinniśmy się dziwić, że również dziś wielu z trudnością uznaje rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Nie może być inaczej. Tak było od dnia, w którym w synagodze w Kafarnaum Jezus otwarcie powiedział, że przyszedł dać nam na pokarm swoje ciało i swoją krew. Mowa wydaje się twarda i wielu się odwraca. Wówczas, jak i dziś, Eucharystia pozostaje znakiem sprzeciwu i nie może nim nie być, gdyż Bóg wcielony, który wydaje samego siebie za życie świata, wystawia na próbę ludzką mądrość. Jednak z pokorną ufnością Kościół przyjmuje wiarę Piotra i apostołów. Powtarza za nimi: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I my tego wieczoru odnówmy naszą wiarę w Chrystusa, żywego i obecnego w Eucharystii.
La professione di fede nel Cristo vivo e presente nell'Eucaristia.
Papież przypomniał, że Eucharystia jest niezbędnym pokarmem. Podtrzymuje wszystkich ochrzczonych w drodze, jak niegdyś manna podtrzymywała Izraelitów na pustyni.
Dla każdego z chrześcijańskich pokoleń Eucharystia jest niezbędnym pożywieniem, podtrzymującym je w drodze poprzez pustynię tego świata, wyjałowionego przez systemy ideologiczne i gospodarcze, które nie promują życia, lecz raczej je upokarzają. Świata, w którym panuje logika władzy i posiadania nad logiką służby i miłości. Świata, gdzie nierzadko triumfuje kultura przemocy i śmierci. Jezus jednak wychodzi nam naprzeciw i umacnia w nas pewność. On sam jest chlebem życia. Powtórzył nam to w słowach aklamacji przed Ewangelią. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Eucharystia jest też wezwaniem do świętości i do daru z siebie dla braci. Wraz z Jezusem mamy się stawać chlebem wydanym za życie świata, podkreślił papież. Po mszy sprzed Bazyliki na Lateranie wyruszyła procesja eucharystyczna. Tradycyjnie obrano rzymską Via Merulana do Bazyliki Matki Bożej Większej.
Ci, których odkupił Pan, za mocnym śpiewem kroczą w niebo. A szczęście co wiecznie trwa, wciąż będzie żyli.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz prałat Stanisław Budyn, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę księdza, w Niemczech Można powiedzieć, że stało się już tradycją organizowanie polonijnych spotkań młodzieży w pięknym ośrodku Concordia. Takie spotkanie właśnie przygotowujecie. Powiedzmy coś o tym spotkaniu.
Rozpoczęło się od tego, że było przygotowanie do spotkania młodzieży w Kolonii. Przez 3 lata żeśmy przygotowywali młodzież. 4 roku nie robiliśmy nic, dlatego że był sam rok spotkania. Natomiast po spotkaniu już młodzież się upominała, dlaczego nie robimy dalej. No więc rozpoczęliśmy kontynuować się, nadając orientację na Sydney. Jako hasło podejmujemy ten temat, który Benedykt XVI podał młodzieży w Niedzielę Palmową, abyście się wzajemnie miłowali. To jest nasza idea i w tym spotkaniu biorą udział przedstawiciele młodzieży z wielu misji, z całych Niemiec, są liczne grupy, już jest kilkanaście autobusów zgłoszone, spodziewamy się, że 1500 do 2000 młodzieży będzie. Ponieważ nasze spotkanie wypadnie w tygodniu po Bożym Ciele, w związku z tym chcemy mu nadać charakter eucharystyczny. W wielu naszych landach, w Niemczech, w ogóle nie ma Bożego Ciała jako święta, bo jest północna część, nie ma święta Bożego Ciała, natomiast południowa ma. Więc część młodzieży nigdy nie uczestniczyła w procesie Bożego Ciała, nie wiedząc, co to jest. Dlatego poza mszą świętą, takim jednym z głównych punktów będzie taka typowa procesja Bożego Ciała z sypaniem kwiatków, z orkiestrą, z monstrancją, Ewangelią przy 4 ołtarzach, żeby oni ten rodzaj pobożności, który w Polsce tak bardzo ludzi jednoczy i jest wyrazem Chrystusa, który wychodzi na zewnątrz, nie tylko w kościele, ale na zewnątrz, żeby oni w tej pięknej scenerii Concordii mogli przeżyć.
Kiedy to spotkanie się rozpoczyna?
Rozpoczynamy 9 czerwca o godzinie 12, no i mniej więcej będzie trwać też do 12 w nocy, bo taki program mamy na 12 godzin. Są części ściśle religijne, jak msza święta, koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec, droga krzyżowa, ale równocześnie jest dużo dobrej muzyki, tańca, zabawy dla młodzieży. Każdy z nich dostanie krzyżyk świętego Franciszka z Asyżu. Dajmy im również serduszka, są już upieczone z napisem Jezus kocha Cię, które można równocześnie dobrze zjeść, jak i powiesić. Dostają śpiewniczek od nas, wodę i chleb. To jest w takim pakiecie, który każdy przychodzący od nas dostanie, co jest dla nas bardzo cenne. To bardzo dużo z tej młodzieży korzysta z sakramentu pokuty. Okazuje się, to jest nasze doświadczenie księży, nie wnikając w detale, że to jest jedyna okazja do spowiedzi dla wielu z nich, że nie byli cały rok na przykład do spowiedzi, dopiero w Concordii idą do spowiedzi, albo nawet parę lat nie byli i przyjechali, bo ktoś ich ściągnął, ktoś im powiedział. I dla nas jest to niesamowicie bardzo cenny i ważny element oddziaływania na ich religijność.
1500 osób to jest dużo jak na spotkanie młodzieży na warunki niemieckie, mimo wszystko. Polacy, ale także no, młodzież z rodzin, które już nie mówią po polsku, prawda?
Gronasz jest już urodzona w Niemczech, a więc musimy wychodzić do nich z całym przeświadczeniem i bagażem, co oni ze sobą przynoszą. My im chcemy dać pewien program, my mamy go dobrze opracowany i w swoim założeniu przygotowany, ale równocześnie tego podmiotu, którym oni są, nie możemy utracić, czyli oni muszą mieć dużo dobrej muzyki, dużo dobrej zabawy, muszą mieć okazję na spotkanie się między sobą w grupach, porozmawianie i równocześnie właśnie taka inspiracja do pewnych przeżyć religijnych. To jest spotkanie osobiste przez sakrament pokuty, to jest twoja komunia święta, to jest jakieś tam przeżycie religijne, które każdy może mieć na swój sposób. To jest zapalenie świeczek wieczorem, droga krzyżowa cała ze świecami jest, to spuszczenie balonów na 21:37 na godzinę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. To są elementy wizualne, ale które równocześnie ich przemawiają, wciągają.
Piąte spotkanie, ludzie wracają. Dlaczego wracają? Dlaczego chcą być i dlaczego przyciągają ze sobą nowych?
Bo Concordia daje im coś innego niż daje to społeczeństwo normalne. Ta muzyka jest inna, a oni się to czują sobą, po polsku się pomodlą, pośpiewają, znajomości nowe zawrą, a więc to, co nas łączy, nie dzieli, a łączy.
To jest spotkanie, powiedzmy, raz do roku. Czy młodzi, wracając do swoich miast, do swoich parafii, coś z tych spotkań z Concordii przenoszą, chcą to kontynuować?
Muszę powiedzieć, że za czym oni przyjadą do Concordii, to powinni odbyć przynajmniej 3 takie spotkania. Ci, co jadą, są odpowiednie katechezy przygotowane. Każda katecheza ma swój temat. To jest chrzest, Eucharystia, to jest spowiedź i to jest tak zwana droga do Concordii. Oni to muszą przejść 1,5 kilometra pieszo i są takie etapy i tam są klerycy, które do nich o czymś mówią, coś im dają po drodze, jakiś znaczek, czy powiedz jakiś symbol, kartkę, oni tam mają coś napisać. To jest przygotowane. To jest etap na spotkanie, natomiast jak wracają, to zabierają również ze sobą kartkę od kogoś, którą dostali. To ma być wymiana. I księża kontynuują te spotkanie, właśnie te myśli, które w Konkordii były.
Powiedział ksiądz na początku, że te spotkania w Konkordii zrodziły się jako przygotowanie do spotkania młodzieży w Kolonii. Teraz przygotowujemy się już do spotkania w Sydney. A jak młodzież z Konkordii do tego spotkania się przygotowuje i czy też Polonia, no właśnie niemiecka, będzie obecna na tym spotkaniu?
Mamy dwie wersje wyjazdu. Jedna jest krótsza, druga jest dłuższa. Krótsza, 10-dniowa i druga dłuższa, łącznie ze zwiedzeniem trochę Australii, na 21 dni.
Polska misja katolicka w Niemczech to nie tylko Konkordia, nie tylko tamtejsze spotkania. Obraz emigracji ludzi, którzy przyjeżdżają do Niemiec, na pewno w ciągu ostatnich lat zdecydowanie się zmienił. Jak by ksiądz ocenił poziom polskiego emigranta, jeśli chodzi o religijność?
No on się zmienia mniej więcej co 10-15 lat. Dlatego, że inna była fala przyjeżdżających 25 lat temu, inna fala 10 lat temu, a teraz najwięcej mamy robotników sezonowych. Czyli ludzi pracujących na polach, którzy wzięli w Polsce urlop, którzy chcą sobie dorobić swój byt, poprawić z różnych względów. Naszą troską w tej chwili, poza tymi, którzy są osiedleni i, że tak powiem, już mają zorganizowane, ustabilizowane życie, chcemy dojść do tych ludzi, którzy krótko przebywają u nas, 3 tygodnie, 3 miesiące, 6 miesięcy na pracach, żeby jednak ten człowiek nie pozostał bez mszy świętej i bez łączności duchowej. To jest nasz punkt ciężkości w tej chwili, który mamy, który nie możemy z gruntu rzeczy do końca go zrealizować, pomimo że Episkopat Polski się to włącza i biskupi nam pomagają. Chcą, żeby jednak do końca przekonać Niemców, żebyśmy mogli to zestrukturyzować, żeby temu nadać pewien jakiś kierunek, żeby to nie była partyzantka, że ksiądz pojedzie, odprawi. Dla wielu naszych księży jest to 3., 4. msza, czasem i 5. nawet w niedzielę i najczęściej dopiero 20. albo 21. wieczór, bo ci ludzie do 18.00, 20.00 muszą na polach pracować. Ale jednak jest ich, w poprzednim roku było 360 tysięcy, w tym roku podobno ma być mniej, zakłada się, że 250 tysięcy będzie.
Jest i tak bardzo
tak,
dużo.
W ostatnich dniach słyszałem w Niemczech w radiu, że naciska się na rząd niemiecki, aby jednak na siłę sprowadzać robotników z Polski, bo byli pracowici, oddani, pewni i solidni. A więc jest to pewien obraz polskiego robotnika i pewien również obraz Polki czy Polaka. Ale jednocześnie to nas obowiązuje, żeby tym ludziom pomóc od strony religijnej i duchowej.
No właśnie, obraz Polaka. Rozmawiając ostatnio z jednym księży, którzy pracują w Szkocji, powiedział, że szkocki kościół bardzo potrzebuje świadectwa wiary Polaków i że tym świadectwem się buduje. Czy my tak możemy powiedzieć też o Niemczech?
Chcielibyśmy, żeby tak było. Prasa niemiecka najczęściej wyłapuje jakieś marginalne, ale jednak no, prawdziwe sytuacje, że ktoś się upił, ktoś tam coś narozrabiał. Nie mówi się o tym, co dobrym jest, albo rzadko się podkreśla właśnie tą solidność, pracowitość. Dzisiejsi ludzie, ich ogromne poświęcenie, bo nie pracują po 10, po 12 godzin, a jednak w ten sposób robią bardzo dużo dobrej roboty.
Polska misja katolicka to na pewno nie tylko msze święte, nie tylko spotkania, powiedzmy takie duszpasterskie, katechetyczne. Czy niesiecie też jakąś taką konkretną pomoc, na przykład charytatywną rodakom?
Bardzo dużo my pomagamy do Polski, do Rosji w tej chwili, na Białoruś, na Ukrainę. Inny Kazachstan idzie pomoc od nas, równocześnie idą dziecka pomoc. Jest duża pomoc dla misji także. Chcemy, żeby nasze misje miały jakiś patronat z niektórymi polskimi misjonarzami gdzieś w Afryce szczególnie, żeby im materialnie pomóc wysłać coś i w ten sposób uświadamiać ludziom uniwersalność Kościoła.
Państwu przypomnę, naszym gościem był ksiądz prałat Stanisław Budyn, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.
Dziękuję.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Trójbiegunowy świat. Jesienią 1946 roku komunistyczny rząd w Warszawie przygotowywał się do ostatecznej rozgrywki z opozycją. Podobna sytuacja miała też miejsce w innych krajach Europy Środkowej, które znalazły się w sowieckiej strefie wpływów. Także w państwach Europy Zachodniej, poprzez ruch komunistyczny, Sowieci starali się umocnić swoje wpływy. Ekspansjonistyczna polityka rosyjska spotkała się jednak z biernością Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w Europie Wschodniej, ale ze zdecydowanym przeciwdziałaniem w Grecji, Turcji czy Iranie. Amerykanie ewidentnie postępowali zgodnie z doktryną strefy wpływów, jednak narastała w Stanach Zjednoczonych także potrzeba bardziej aktywnej polityki wobec Rosji. W tym międzynarodowym klimacie umacniania się dwubiegunowego podziału świata 28 listopada 1946 roku ambasador Papé wystosował do ministra spraw zagranicznych w Londynie obszerną notatkę na temat polityki Stolicy Apostolskiej wobec komunizmu i sprawy polskiej. Jest to bardzo ważny dokument, gdyż odzwierciedla stan ducha i prawdziwe nastroje zarówno na polskiej placówce, jak i w samym Watykanie, w odniesieniu do komunizmu i przyszłości Polski. Ekspansjonistyczna polityka komunistycznej Rosji, przy relatywnej bierności anglosasów, stwarzała sytuację, w której Watykan odczuwał wręcz zagrożenie dla egzystencji Kościoła. Pogłębiały je dodatkowo stałe i konsekwentne ataki idące z Moskwy, synchronizującej starannie wszystkie akcje antychrześcijańskie w całym świecie. Stolica Apostolska pozbyła się złudzeń co do możliwości zawieszenia broni i koegzystencji Kościoła oraz komunizmu. Najwyżsi hierarchowie mieli świadomość, że świat chrześcijański przystąpił do walki z komunizmem wewnętrznie rozbity i słabo dowodzony, zmęczony wojną i spragniony powrotu do normalności. Ambasador przytoczył opinię Watykanu jeszcze z 1942 roku, zgodnie z którą świat zachodni walczył nie z jednym, ale z dwoma przeciwnikami. Pozostanie jednego z nich na placu boju oznaczało porażkę Zachodu. Kościół miał świadomość stanu rzeczy, jaki powstał po przegranej Niemiec i widział niechęć zachodnich przywódców do realnej oceny rzeczywistości. Koniec wojny i powstała w jej wyniku sytuacja oznaczała w ocenie Kościoła bankructwo dwóch systemów XIX-wiecznych, które do niedawna walczyły o gospodarcze i społeczne urządzenie życia ludzkiego, liberalizmu i marksizmu. Pierwszy stacza dziś walki odwrotowe i uległ właściwie drugiemu. Drugi doprowadzony został ad absurdum przez totalitarne swoje realizacje, przerosty i zniekształcenia. Państwo sowieckie, faszyzm i narodowy socjalizm. Kościół widzi romans ideologiczny, pisał ambasador, jaki powstaje między gasnącym liberalizmem i zwyrodniałymi formami marksizmu. I zastanawia się, czy nie należy weń wejść ze swoją własną koncepcją przetłumaczoną na język polityki. W sytuacji kryzysu moralnego świata Kościół zaczął wprost zwracać się do zagrożonych narodów ponad głowami ich rządów, aby ostrzegać przed kryzysem i przygotować do konfrontacji oraz prześladowań. To właśnie czynili kardynałowie Chląd i Sapieha w Polsce. Sytuacja, jaka powstała w świecie, popychała Kościół do emancypacji i do faktycznego dystansowania się od władzy świeckiej. Nastąpił wzrost autorytetu moralnego Stolicy Apostolskiej i wzmocnienie jej światowego zasięgu. Opinię tę podzielał osobisty wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do Watykanu, Myron Taylor, który w rozmowie z polskim ambasadorem w lipcu 1946 roku powiedział, że jako jedyne mocarstwo na kontynencie europejskim, na zachód od linii Szczecin-Triest, ostała się Stolica Apostolska. Dalej Papé napisał znamienne zdania o stosunku Stolicy Apostolskiej do rządu w Londynie i rządu w Warszawie. W tym klimacie rząd na wygnaniu, choćby przedstawiał sprawę, której broni też Stolica Apostolska, nie ma szans budzenia specjalnego zainteresowania Watykanu. Nawet jego legitymizm jest tu tylko względną zaletą. Tak jak obserwuję te nastroje w stosunku do naszego rządu, odnoszę czasem wrażenie, że sekretariat stanu zdystansowałby się najchętniej od obu walczących o duszę narodu kierunków, wysuwając jako zewnętrzne uzasadnienie, że żaden z nich właściwie tego narodu nie reprezentuje. W Watykanie myślano więc o jakimś rządzie, który naprawdę reprezentowałby naród polski. Jednocześnie tym watykańskim opiniom towarzyszyła w Polsce aktywna praca duchownych, zwiększająca zasięg bezpośrednich wpływów Kościoła. W związku z zaistniałą sytuacją i powstaniem ideowego trójbiegunowego świata, Papé widział we włączeniu Polski w walkę Kościoła ze stalinizmem szansę na umiędzynarodowienie sprawy polskiej i zdobywaniu dla niej sojuszników w świecie. Okazją do konfrontacji tych koncepcji z rzeczywistością polską była kolejna wizyta kardynała Chlonda w Rzymie. Powiemy o niej więcej w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz czwartkowy magazyn. Laudetur Jezus Chrystus.